Moi drodzy, młodzi przyjaciele, wczoraj mówiliśmy o sensie życia, o tym, że człowiek jest mocny świadomością celu, jak powiedział kiedyś Jan Paweł II. Jeżeli człowiek ma cel w życiu, wie czego chce, jest mocny, może wiele w życiu osiągnąć. I trzeba na swoje życie patrzeć właśnie z perspektywy celu, do którego zdążamy. A celem tym ostatecznym dla każdego człowieka jest wieczność. Zdajemy sobie sprawę, że życie doczesne zmienia się, że ono się kiedyś skończy. Takie jest prawo życia. Kto się narodził, musi umrzeć. Nie ma innego wyboru. I można na to patrzeć z przerażeniem, ze zdumieniem, z lękiem, ale jednocześnie można patrzeć na ten fakt, że musimy umrzeć z nadzieją i odpowiednio się do tego przygotować. Chciałbym więc mówić o przemianie, mówić o śmierci i o tym, co czeka nas po śmierci. Wszak, jak wczoraj mówiłem, nasze życie jest adwentem, jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Nie tylko w tajemnicy chrzłubka, ale oczekiwaniem na przyjście Pana u kresu naszego życia, które przemija. Od momentu urodzenia nasze życie przemija. Ja wiem, że to jest bardzo niewygodny temat i wydaje się wręcz obrazoburczy mówić do młodego człowieka pełnego życia, pełnego nadziei, pełnego entuzjazmu, mówić o śmierci. To zupełnie nie pasuje, ale trzeba chodzić po ziemi, a nie bujać w obłokach. Nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci. Bowiem śmierć jest tym ostatnim, rozstrzygającym akordem o naszym życiu. Tak jak w muzyce. Ostatni akord w symfonii nadaje jej sens, nadaje jej jakąś spójność. Gdyby urwać tę muzykę przed zakończeniem, byłaby jakaś niepełna, byłby jakiś zgrzyt, byłoby czegoś by brakowało. Więc my patrzymy na śmierć jako ucięcie życia, tymczasem ona jest jego dopełnieniem. I z perspektywy śmierci inaczej widzimy sens życia. Uczy o tym Kościół Święty. Katechizm Kościoła Katolickiego, który jest taką kwintesencją naszej wiary, przypomina, dając obszerny wykład na temat śmierci, że tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. To, kim jesteśmy, dopiero objawia się w chwili śmierci. Jest nawet takie ludowe pożegnanie, jakie życie, taka śmierć. Właśnie w śmierci objawia się ta pełnia naszego życia. Roman Brandstetter, zmarły w latach 90. poeta i dramaturg, który był Żydem, do czego się otwarcie przyznawał, ale Żydem, który przyjął katolicyzm i w katolicyzmie odkrył to, czego oczekiwał jego naród, napisał wiele dramatów i między innymi wspaniały dramat Dzień Gniewu. Kiedyś, będąc jeszcze w seminarium na Kokleri, miałem to szczęście odgrywać jedną z ról tego dramatu Dzień Gniewu. Bardzo bliskie są mi treści zawarte w tym dramacie. Między innymi jest taki moment, kiedy chór mnichów wypowiada bardzo takie ważne słowo. Jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Wtedy będą nadane nowe i święte imiona wszystkim pojęciom i wartościom. I tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły w dzień gniewu, w dzień owocobrania. Zatem śmierć nadaje sens naszemu życiu. To jest taka pieczęć postawiona. bez względu na to, czy ono ma zaledwie kilka dni, kilka lat, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Trzeba nam o śmierci myśleć, trzeba ze śmiercią się liczyć, bowiem ona nieuchronnie przyjdzie. Trzeba nawet czasem odprawić rozmyślanie, wyobrazić sobie własną śmierć. To wtedy nadaje życiu inny smak. I mówię tu nie o czymś oderwanym, ale o doświadczeniu ludzi wielkich i mądrych. Kochani, na pewno spotkaliście się z taką postacią wyniesioną do chwały ołtarzy 25 września 2010 roku, a więc 8 lat temu, 19-letnia Chiara Luce Badana. Urodziła się w środkowych Włoszech, w Sassello, w sierpniu 1971 roku. Była dzieckiem wymodlonym. Jej rodzice, Teresa i Ruggero Badano, przez 11 lat pragnęli dziecka, jeździli po różnych sanktuariach, modlili się o dziecko i wreszcie to wytęsknione dziecko urodziło się. Oni wręcz mówili o tej dziewczynce, która się narodziła, że to taki dar od Boga, takie dziecko Boże, dziecko od Boga. Dziewczynka była dosyć, no, taka trochę i rozkapryszona, no bo jedynaczka, wytęskniona, wymarzona. Bywało, że zachowywała się nie zawsze poprawnie. Kiedyś jej mama, kiedy Chiara zachowywała się już nie do wytrzymania, mówi: Chiara, dziecko Boże tak się nie zachowuje. I to był dla niej szok. Od tego momentu dziewczynka zmieniła swój sposób życia. Zaangażowała się w ruch Focolare, stała się liderką grupy młodzieżowej. Była urodziwą dziewczyną, wysportowaną, lubiła taniec, grała w tenisa bardzo dobrze. Lubiła towarzystwo, zresztą była otoczona zawsze gronem chłopców, którzy się w niej kochali, ale miała zawsze jakieś głębokie poczucie swojej godności i wartości. I właśnie pewnego dnia, mając 17 lat, grała w tenisa i nagle poczuła potworny ból w lewym ramieniu. Ten ból się nasilał, początkowo lekarze lekceważyli, ale kiedy ten ból się nasilał, nie ustępował, zrobiono badania, okazał się zaawansowany, złośliwy nowotwór kości. Wyrok śmierci. Jej mama wspomina, że Chiara wróciła od lekarza, milcząca, prawie zielona z przejęcia. Zamknęła się w swoim pokoju, mama zajrzała do niej do pokoju, ona się tak rzuciła na łóżko i Chiara powiedziała: nic nie mów. W 10-15 minutach wyszła ze swojego pokoju do mamy, jakby nigdy nic, i mówi: niech się dzieje wola Boża. Choroba postępuje, Chiara całkowicie swoje życie oddaje Chrystusowi. Całkowicie powierza siebie, czyni ze siebie dar, swoje cierpienie ofiarowuje za ludzi młodych. Choroba postępuje gwałtownie. Momentalnie traci siły, paraliż, pozostaje w łóżku, więc ci wszyscy przyjaciele do niej przychodzą i próbują ją pocieszać. A ona tryska życiem. Wszyscy świadkowie jej życia mówią, że to oni wychodzili pocieszeni, a nie ona. Ona promieniowała radością. Lekarze w szpitalu pytają się: co ty robisz? Dlaczego ty masz takie promienne oczy? Skąd w tobie tyle radości? Przecież ty umierasz. I nie. Ja wchodzę w życie. Co więcej, jak wspomina jej mama, Chiara, kiedy już było wiadomo, że śmierć to jest tylko kwestia czasu, z koleżankami i z mamą omawiała, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Dziewczyna niespełna 19 lat myśli o swoim pogrzebie. Przeglądają różne katalogi sukien i ustalają, jak ma być ubrana na swój pogrzeb. Chiara mówi: przecież moja śmierć to zaślubiny z oblubieńcem, z Chrystusem. Ja chcę pięknie wyglądać. Macie mnie tak czy inaczej wyczesać. Macie mnie ubrać w taką sukienkę. Zabraniam, żebyście płakali na moim pogrzebie. Macie śpiewać radosne pieśni. To jest moje zaślubienie z Chrystusem. Ogromna dojrzałość tej dziewczyny. Okazuje się, że choroba z przerzutami niszczy całe ciało. Jedyne, co pozostaje w niej zdrowe, to rogówki oczu, które ona za życia ofiarowuje do transplantacji. Rzeczywiście zostały wykorzystane. I to jest chyba jedyne zdrowego, co w niej pozostało. Nawet relikwie po niej niestety nie zachowały się, jak zwykle, relikwie kości, dlatego że wszystko się rozpadło wskutek nowotworu. Relikwią są jej zapiski, jakie czyniła pod koniec życia. Na jej pogrzeb, a zmarła 7 października 1990 roku, w Dzień Matki Bożej Różańcowej, którą bardzo czciła, modliła się na Różańcu, na jej pogrzeb przybyło tysiące młodych ludzi, zafascynowanych jej dojrzałą postawą wobec śmierci. Kochani, to jest właśnie mądrość. Żyć pełnią życia ze świadomością, że człowiek umiera. Nie patrzenie na śmierć jako dramat, ale jako przejście, jako wejście w pełnię życia. Śmierć bowiem jest wejściem w ramiona miłującego Ojca, które wprowadza nas Chrystus w otoczeniu Matki Najświętszej, Aniołów Świętych. Ktoś powie, to jest bajka, to nie jest tak. A był ktoś, a widział? Tymczasem Kościół nas uczy właśnie, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia. Chrystus pierwszy zmartwychwstał. On wszedł w ludzką śmierć, aby nadać jej nowy wymiar. I jeżeli umieramy z Chrystusem zmartwychwstajemy. Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijaństwa ma wymiar pozytywny. Święty Paweł daje temu wyraz, pisząc, że dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi ją jako przyjście do Niego, jako wejście do życia wiecznego. Jeżeli wierzymy w Chrystusa i wierzymy, że jest niebo, o którym będę mówił jeszcze jutro, niebo, które jest pełnią życia, pełnią szczęścia, to bramą do tego jest śmierć. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może przeżywać także swoją śmierć jako pragnienie podobne do tego pragnienia, o jakim wspomina święty Paweł, kiedy pisze w liście do Filipian, że pragnie odejść, aby być z Chrystusem. Tak jak to przeżywała Chiara Lucebadana, patronka młodzieży, pierwsza beatyfikowana członkini ruchu Focolare, ruchu obejmującego cały świat. Właśnie zaślubienie z Chrystusem, wejście do pełni życia. Oczywiście nie ma co ukrywać, że śmierć dla każdego z nas jest wielką tajemnicą, jest trudnym doświadczeniem. Doświadczeniem właściwie nam niedostępnym, bo póki żyjemy, nie doświadczamy śmierci, my ją tylko obserwujemy u innych. A kiedy umrzemy, to już to doświadczenie będzie nieprzekazywalne. Ale wiele nasuwa nam refleksji doświadczenie śmierci klinicznej, o której mówi wiele ludzi mających takie właśnie doświadczenie. W pewnych sytuacjach krytycznych człowiek wpada w taki stan określany jako śmierć kliniczna. Miałem okazję od wielu osób słyszeć informacje, opowieści o śmierci klinicznej, z której oczywiście oni wyszli. I co ciekawe, że choć bardzo różni ludzie w różnych sytuacjach opowiadają bardzo podobne doświadczenie. Mianowicie, że ten moment umierania, on właściwie nie boli, nie wiadomo kiedy nawet się to dzieje, ale jest wrażenie jakby zasysania przez jakąś rurę, czy jakiś tunel, bardzo nieprzyjemne wrażenie, takiego spadania gdzieś w jakąś otchłań i na końcu pojawia się światło. Łagodne, rozproszone światło, poczucie bezpieczeństwa, lekkości, a przede wszystkim uczucie, że jest ktoś, kto kocha. Uczucie takie zalane miłością. Ogromne szczęście, radość. W pierwszej chwili może przerażenie. Ci ludzie opowiadają, że doświadczali bliskości kogoś bardzo kochającego. Być może to właśnie Chrystus. Ale też mówili, że mieli doświadczenie, że oto już za chwilę spotykają się albo wręcz odczuwają bliskość swoich przodków zmarłych, nawet tych, których nigdy za życia nie znali, ale których rozpoznawali. Byli pewni, że to jest dziadek, pradziadek, że ci ludzie na nich czekają z miłością, że chcą ich przygarnąć, przytulić. I mówią, że ten stan był niezwykle radosny, szczęśliwy. I bardzo przykre było wrażenie, kiedy nagle pojawia się ból i powrót do ziemskiej rzeczywistości. I ci ludzie wszyscy powtarzali, że przede wszystkim jeszcze jedno bardzo ważne doświadczenie mieli. Mianowicie, że w momencie tego spadania czy wciągania w jakiś ten tunel, w jednej chwili mieli obraz całego życia. W każdym detalu przypominało się wszystko, co się w życiu wydarzyło. W jakimś ułamku sekundy mieli głębokie przeświadczenie o jakości swojego życia, czy ono było dobre, czy złe. Być może w ten sposób działa to, co Kościół nazywa sądem szczegółowym nad każdym człowiekiem, jaki dokonuje się zaraz po śmierci i w którym rozstrzyga się, czy człowiek idzie do zbawienia, do nieba przez czyściec, czy idzie na potępienie. Być może tak ten mechanizm działa. I wszyscy oni mówią, że już nie boją się śmierci. Nawet chcieliby umrzeć, bo wiedzą, że po tej drugiej stronie jest szczęście, jest pełnia życia, jest wielka radość. Kochani, nawet jeżeli śmierć kliniczna jest tylko pewną funkcją psychiki człowieka poddanej szczególnie silnemu stresowi, to naprowadza nas to jak najbardziej na pozytywny wydźwięk śmierci. Nie trzeba więc o śmierci myśleć jako tragedii, bo to jest niegodne chrześcijanina. My o śmierci powinniśmy myśleć jako szansie, jako czymś bardzo pozytywnym i patrzeć na śmierć jako spełnienie swojego życia i do tego momentu trzeba się dobrze przygotować. Niestety my nie do końca wiemy, co się dzieje z człowiekiem, kiedy umiera, a zwłaszcza co się dzieje z nim po śmierci. To pozostaje zawsze dla nas wielką tajemnicą. Możemy tylko cokolwiek powiedzieć na podstawie naszej wiary, nauki Kościoła, przekazu świętych, ale nic więcej. Dlatego ta ciekawość człowieka skłania wielu ludzi do podejmowania bardzo ryzykownych, bardzo niebezpiecznych praktyk spirytystycznych, które przez Kościół są absolutnie surowo zabronione. Bowiem próby wywoływania zmarłych niestety są obarczone wielkim ryzykiem okultyzmu, ryzykiem uwikłania się w jakieś moce, których nie rozpoznajemy. Nie zapominajmy, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. To Bóg decyduje, kto i z jakiego powodu ze zmarłych może przyjść do świata żywych, aby przekazać jakieś przesłanie. Nikt z ludzi nie ma władzy nad zmarłymi. Jeżeli więc podejmowane są praktyki spirytystyczne, wywoływania duchów, jak to mówimy, to owszem, te duchy chętnie się podszywają pod takie działania. Tylko nie wiemy, co to za duchy. Najczęściej są to duchy złe, to są demony. Tego się nie mówi oficjalnie z różnych względów, ale jest faktem, że wielu, zwłaszcza młodych ludzi, którzy uwikłali się w jakieś praktyki spirytystyczne, okultystyczne, kończy w szpitalach psychiatrycznych, kończy samobójstwami, kończą tacy ludzie uwikłaniem w różnego rodzaju zniewolenia i opętania szatańskie, które kończą się czasami dramatycznie dla nich i dla nich najbliższych. Nie wolno więc bawić się śmiercią. Nie wolno bawić się zmarłymi. A tymczasem zobaczmy, jak jest niepoważne podejście do tak najlepsze filmy kasowo, filmy, gdzie śmierć jest na porządku dziennym, gdzie krew leje się potokami, takie filmy cieszą się największą popularnością. A z drugiej strony często usłyszymy głosy różnych pseudopedagogów, że dzieci nie powinny uczestniczyć w pogrzebach swoich rodziców, swoich bliskich, bo to jest trauma dla dziecka, bo dziecko się stresuje, bo to będzie głęboko przeżywać, bo to będzie skaza na jego osobowości, takie tam brednie. A tymczasem to same dzieci bawią się grami komputerowymi, gdzie jest zabijanie, gdzie jest śmierć na porządku dziennym. I nikt nie mówi, że to stresuje dziecko. Kochani, to jest dehumanizacja śmierci, odzieranie śmierci z ludzkiego wymiaru. Śmierć staje się zabawą. Jak trzeba być skrajnie głupim, aby się bawić śmiercią. Dehumanizacja śmierci, odarcie śmierci z jej godności, jest dehumanizacją życia. Nie dziwmy się, że potem mamy różnego rodzaju przestępstwa, zabójstwa, że nawet dzieci potrafią zabijać, bo traktują to jako zabawę. Śmierć dla nich jest fajną zabawą. Jak bardzo nasza cywilizacja upadła, skoro ze śmierci czynimy przedmiot zabawy. A tymczasem pomyślmy o losie tych, do których my kiedyś dołączymy. Pomyślmy o losie zmarłych. To jest z drugiej strony bardzo takie piękne i podnoszące na duchu, że nasze cmentarze nie są puste. Kiedyś tak było, że trudno było spotkać kogoś na cmentarzu. W tej chwili na cmentarzu spotykamy bardzo wielu ludzi. Jest taki piękny zwyczaj w naszych parafiach, że na przykład po wigilii, przed pasterką, czy w drodze do kościoła na pasterkę ludzie wstępują na cmentarz, zapalają światła, kładą kwiaty. Pozostają w duchowej jedności z tymi, z którymi kiedyś zasiadali przy wigilijnym stole. Przy okazji Wielkanocy, święta Wniebowstąpienia, czy Wniebowzięcia Matki Bożej, nawiedzają cmentarze. Bardzo częstym obrazem jest, jak nowożeńcy od ołtarza jadą na cmentarz, na groby swoich bliskich. To jest wyraz szacunku dla zmarłych, którzy wprawdzie odeszli z tego życia, ale fizycznie, ale nadal pozostają w nim obecni. To jest przykład głębokiej więzi, także więzi eklezjalnej. Kościół bowiem to wspólnota ludzi wierzących. To wspólnota uczniów Chrystusa, tych, którzy pielgrzymują przez ziemię, czyli nas, tych, którzy przeszli na drugą stronę życia, czyli dusz czyśćcowych, i tych, którzy już oglądają Boga w całej pełni, czyli świętych. I właśnie kwestia czyśćca. Niewiele możemy powiedzieć o czyśćcu, ale Kościół uczy, że po śmierci ci, którzy przeznaczeni są do zbawienia, przez jakiś okres pozostają w stanie czyśćca. Czyściec to nie jest miejsce. Czyściec to stan. Stan przeznaczony do zbawienia. O czyśćcu więc nie wolno myśleć jako o takim lżejszym piekle. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Czyściec to miejsce, gdzie zmarli są pewni swego zbawienia, ale potrzebują przygotowania, oczyszczenia. Jeżeli niebo jest miłością, jeżeli niebo jest życiem w miłości z Bogiem, w zjednoczeniu z Bogiem, to do tego zjednoczenia trzeba się przygotować. To, co niedoskonałe było za życia, ma się wydoskonalić. Czyściec więc jest stanem przygotowania do zbawienia. Ale dusze w czyściu już same sobie pomóc nie mogą. Dla nich okres zasługi zakończył się z chwilą śmierci. Ale my możemy im pomóc. Poprzez naszą miłość do nich, poprzez naszą modlitwę o Boże miłosierdzie dla nich, poprzez podejmowane w ich intencji nasze umartwienia, nasze posty, zamawiane msze święte, ofiara Chrystusa, która jest największym darem dla zmarłych, najpełniejszym przejawem miłości i troski o ich los po śmierci. I wiele innych praktyk. Przede wszystkim pamiętajmy, że cierpienie w czyśćcu to jeszcze pozostaje tajemnicą, ale możemy tylko snuć takie przypuszczenie, że ja tak sądzę, że cierpienie czyśćcowe polega na tęsknocie. To nie jest cierpienie rozpaczy. Przeciwnie. Cierpienie tęsknoty. Jeżeli ktoś tęsknił, to wie, jak tęsknota potrafi boleć. A zmarli dusze w czyśćcu widzą Boga, już uczestniczą, już są pewni szczęścia w niebie. Tęsknią za tą pełnią, ale jeszcze muszą pozostać oczyszczeni. A jednocześnie tęsknią za nami, bo chcieliby, abyśmy i my już mogli oglądać to szczęście, jakie jest ich udziałem. I kiedy pozostajemy w ścisłej jedności z nimi, to przynosimy im ulgę, przynosimy im pokój. Nie zapominajmy też, że zmarli, już mając jakiś udział w życiu Bożym, mają też udział we wszechwiedzy Boga. Zapewne więc widzą nasze życie, widzą, jak my żyjemy. I pomyślmy, jak bardzo muszą cierpieć w czyśćcu, jeżeli wiedzą, widzą, że my nie idziemy drogą do zbawienia. Jak bardzo cierpią i niepokoją się o nas, widząc, że nasze drogi często prowadzą na manowce. A zatem największą pociechą dla dusz czyśćcowych jest nasze godziwe, mądre życie. Życie zorientowane na wieczność, do której bramą jest śmierć. Na śmierć trzeba więc patrzeć pozytywnie, jako wielką szansę, jako wielkie wyzwanie, jako ten moment spotkania z Chrystusem, którego nie możemy przegapić. Dlatego Kościół każe nam przygotować się do śmierci. Jest taka modlitwa śpiewana, suplikacja, modlitwa błagalna, w której śpiewamy: od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Czy to znaczy, że prosimy o długą śmierć, o długie cierpienie? Absolutnie nie. W tej prośbie chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na ten rozstrzygający moment o całym naszym życiu. Jeżeli podejmujemy ten temat także w ramach naszych rekolekcji, to właśnie po to, abyśmy nie byli zaskoczeni, kiedy Pan przyjdzie do nas, abyśmy byli przygotowani na ten rozstrzygający o jakości naszego życia moment, który jest początkiem nowego, pełnego życia.